Mówi ona o tym, co będzie. Tak jest zresztą powiedziane w pierwszym rozdziale wierszu 19. Napisz więc, co widziałeś, a więc to, co się odnosi do przeszłości. Napisz o tym, co jest, a więc napisz o tym, co jest aktualnie do teraźniejszości. I napisz o tym, co się stanie, a więc o tym, co czeka nas w przyszłości. I czytając Apokalipsę, objawienie świętego Jana, musimy sobie zawsze zadać pytanie. Czy dany fragment, czy to, co czytamy, odnosi się do przeszłości, teraźniejszości, czy też przyszłości? Póki co my aż do dnia dzisiejszego byliśmy w przeszłości, a więc byliśmy w tym, co widziałeś w przeszłości. Bo o czym mówiliśmy bardzo krótko? Powiedzieliśmy sobie, że trzy pierwsze rozdziały objawienia świętego Jana, a zwłaszcza rozdział drugi i trzeci, opisują to, co było. Opisują mianowicie historię Kościoła od początku, a więc od początku Kościoła. Pierwszy okres Kościoła jest przedstawiony za pośrednictwem listu do zboru w Efezie. Drugi okres Kościoła, mówiliśmy o tym dokładnie, nie będę się powtarzał, za pośrednictwem listu do zboru w Smyrnie. Potem trzeci okres za pośrednictwem listu do zboru w Pergamie. Czwarty okres to okres zboru w Tiatyrze. Piąty w Sardes. No i ostatnio, w miarę szczegółowo analizowaliśmy szósty okres, ponieważ nosi on taką samą nazwę, jaką nosi nasz zbór, mianowicie za pośrednictwem listu do zboru w Filadelfii. A ponieważ nasz zbór przejął swego czasu tytuł Filadelfia, więc staraliśmy się przyjrzeć temu zborowi w miarę dokładnie. Ale to mimo wszystko jest przeszłość, bo przypominam, że okres filadelfijski zakończył się mniej więcej w roku 1900, a więc czas jakiś temu, ponad 100 lat temu. Dzisiaj przejdziemy do czasu w zasadzie teraźniejszego, bo dzisiaj będziemy zastanawiać się nad okresem zwanym laodycejskim. I okres laodycejski jest przedstawiony na przykładzie listu do zboru w Laodycei, a więc listu do zboru w Laodycei. I bardzo proszę, otwórzcie w sobie trzeci rozdział objawienia świętego Jana, inaczej Apokalipsę. Otwórzcie sobie trzeci rozdział, bo dziś czytać będziemy z trzeciego rozdziału od 14 do 22 wiersza. Po czym opuścimy trzeci rozdział, by przejść do czwartego rozdziału, a czwarty rozdział to już przyszłość, to już nie teraźniejszość, ale to, co będzie, to, co przed nami, to, co będzie w przyszłości. Ale o tym będziemy mówić w przyszłą środę. Dzisiaj jeszcze pozostaniemy w teraźniejszości, bo będziemy analizować ostatni list, ostatni okres, mianowicie list do zboru w Laodycei, albo inaczej okres laodycejski. Czytajmy więc ten fragment Apokalipsy mówiący o okresie laodycejskim. Od 14 wiersza. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen. Świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i opamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A więc jeszcze raz powtarzam, dzisiaj analizujemy ostatni odcinek historii Kościoła na tej ziemi. Dzisiaj analizujemy ostatni list do zboru, a jest to list do zboru w Laodycei. I tę naszą analizę, czy to nasze rozważanie tego listu, chciałbym dokonać na podstawie czterech, jak gdyby, punktów. Mianowicie chciałbym się w pierwszym punkcie zastanowić nad historią miasta, w którym zlokalizowany był zbór w Laodycei. A więc na temat kilka słów miasta Laodycea. Potem przyjrzymy się cechom charakterystycznym zboru umiejscowionego w Laodycei. Po trzecie, chcemy się przyjrzeć, i to jest bardzo ważne i bardzo interesujące, ponieważ, bracia i siostry, to dotyczy naszego okresu. A więc to jest charakterystyka współczesnego Kościoła, współczesnego chrześcijaństwa. To już nie dotyczy przeszłości, gdzieś tam w zamierzchłej przeszłości. To dotyczyć będzie naszego okresu. Dlatego to, o czym mówi list do zboru w Laodycei, odnosi się do nas. Nas charakteryzuje, nasz stan duchowy opisuje. Dlatego musimy się pilnie przyjrzeć zarzutom głowy Kościoła, Pana Jezusa Chrystusa, pod naszym adresem. Nie gdzieś tam czasu przeszłego średniowiecza, ale czasu naszego. Musimy się więc bardzo dokładnie zapoznać z uwagami pod naszym adresem, jakie ma głowa Kościoła Jezus Chrystus. I po czwarte, chcemy posłuchać Jego rad. Co nam w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jakich rad udziela naszemu życiu duchowego głowa Kościoła, Pan Jezus Chrystus. A więc chcemy naszą analizę listu do Laodycei dokonać na podstawie tych czterech właśnie punktów. Przejdźmy więc do pierwszego z nich. Historia miasta Laodycea. Laodycea została założona, zbudowana, a więc miasto Laodycea zostało założone, zbudowane przez syryjskiego króla Antiocha II około 250 lat przed narodzeniem Chrystusa. A więc około 2250 lat temu. Zbudował je Antioch II, król syryjski. I nazwał je Laodycea. bo tak nazywała się jego żona, Leokadia. Na cześć więc swojej żony Leokadii nazwał to miasto Laodycea. Leokadia, jego żona, pięknie mu się potem za ten czyn odwdzięczyła. Nie wiem, czy wiecie, co uczyniła. Było to modne w owym czasie. Otruła go. A więc w ten sposób Leokadia odwdzięczyła się swojemu mężowi za zbudowanie miasta i nazwanie go jej imieniem. Było to dość duże miasto. Odbywały się w nim targi znane w całej Azji, a potem, kiedy chrześcijaństwo weszło do Laodycei, odbywały się tam synody kościoła. Laodycea została doszczętnie zniszczona przez Timura, wodza wojsk turecko-mongolskich, w roku 1402. Po prostu przestała istnieć. Słowo Laodycea ma wiele znaczeń. Tak jak każde słowo, Efes, dalej Smyrna, mówiliśmy, Pergam, Tiatyra, Sardes, Filadelfia. Pamiętacie, Filadelfia oznacza miłość bratnia. Każde z tych słów, każda nazwa danego listu ma swoje znaczenie. Także słowo Laodycea ma swoje znaczenie. Ma ich więcej nawet niż jedno. Laodycea oznacza panowanie nad ludźmi. To jest jedna z nazw, to jest jedno z dosłownych tłumaczeń słowa Laodycea. Panowanie nad ludźmi, albo też drugie znaczenie, sąd nad narodami. Sąd nad narodami jest także trzecie znaczenie słowa Laodycea, które brzmi sprawiedliwość narodom. A więc słowo Laodycea ma co najmniej trzy znaczenia. I jak się potem przekonacie, jest to bardzo ważne. Są to bardzo ważne określenia, bo one o czymś nam mówić będą, mówią. A więc Laodycea ma te trzy określenia, te trzy znaczenia. I list do zboru w Laodycei charakteryzuje okres Kościoła od roku 1900, bo do roku 1900 opisywał stan Kościoła list do zboru w Filadelfii. Natomiast od roku 1900 Li opisuje stan Kościoła list do zboru w Laodycei. Od roku 1900. Przypominam, że poprzednie listy miały datę początkową, a więc kiedy się zaczynał dany okres, i miały datę końcową, kiedy się kończył dany okres. Gdzieś tu była plansza, ale gdzie ona jest, tego nie wiem. W każdym razie zaczyna się okres laodycejski w roku 1900. Niestety nie możemy podać daty końcowej. Mamy tylko datę początkową, rok 1900. Nie ma daty końcowej. Dlaczego nie ma daty końcowej? Bo, bracia i siostry, okres laodycejski zakończy się powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, czyli tak zwaną paruzją. A kiedy ona nastąpi, Pan Jezus powiedział, nawet ja tego nie wiem. Nawet aniołowie tego nie wiedzą. To tylko niektórzy filozofowie kombinują, spekulują, wymyślają daty powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Słyszałem że kolejna data, jaka została wyznaczona, to rok 2012. Ale to jest kolejna spekulacja spaczonych umysłów. Bo kiedy nastąpi powtórne przyjście Pana Jezusa, wie o tym tylko sam Ojciec w niebie. Tak powiedział Pan Jezus. Dlatego mówimy o roku 1900, a więc o momencie początkowym okresu laodycyjskiego, okresu, w którym my żyjemy, ale nie mówimy o dacie końcowej. Zbór w Laodycei, przypominam, wraz ze zborem w Sardes należy do najgorszych zborów, do bardzo złych zborów. To właśnie zbór laodycejski, a więc okres, w którym my żyjemy, bo ten okres jest opisywany przez właśnie ten list, i także zbór w Sardes, o którym mówiliśmy, uważane są za najgorsze ze zborów. A więc tyle, jeśli chodzi o historię tego miasta i parę myśli niezwiązanych z historią tego miasta. Przyjrzyjmy się teraz cechom charakterystycznym tego okresu, a więc okresu, w którym my żyjemy, laodycyjskiego okresu, ostatniego etapu przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Przyjrzyjmy się, czym się charakteryzuje ten okres. List do zboru w Laodycei można podzielić na cztery fragmenty. Jeśli chcemy go scharakteryzować, ten list, to musimy go podzielić na cztery jakby fragmenty i także każdy z tych fragmentów jeszcze oddzielnie omówić. Po pierwsze, a więc pierwszy fragment przedstawiony w wierszu 14, o którym mówi wiersz 14, to osoba Pana Jezusa Chrystusa, autor listu. Wiecie, że do każdego zboru Chrystus inaczej się przedstawia, inaczej się prezentuje. Zechcemy się przyjrzeć, jak się przedstawia Chrystus naszemu okresowi, nam, zborowi w Laodycei. A więc przyjrzymy się w pierwszej kolejności osobie Pana Jezusa. W drugiej kolejności przyjrzymy się uwagom i zarzutom pod adresem naszym. Pod adresem okresu laodycyjskiego. W trzeciej części przyjrzymy się radom i zaleceniom, jakich nam, żyjącym w okresie laodycyjskim, głowa Kościoła, Chrystus, udziela. Jakich rad i jakich zaleceń. I po czwarte, zechcemy zauważyć także obietnice skierowane do tych, którzy tych rad usłuchają. A więc zechcemy tę charakterystykę zboru rozważyć na przykładzie tych czterech myśli. Wracamy więc do pierwszej myśli, do osoby autora. Do osoby autora, czyli Pana Jezusa Chrystusa. Zwróćmy raz jeszcze uwagę na wiersz 14. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Zdumiewające jest to przedstawienie się Pana Jezusa. Rozpoczyna od słowa Amen. Rozpoczyna od słowa Amen. To jest ten, to mówi ten, który jest Amen. I już to słowo Amen znamionuje coś niezwykłego. Bo bracia i siostry, wiadomo nam, że słowa Amen zwykle używamy kiedy? Na koniec. Zapowiada to słowo zakończenie czegoś lub potwierdzenie tego, co wcześniej zostało powiedziane. Jeśli słuchający zgadzają się z kaznodzieją, zgadzają się z tym, co on mówi, to w niektórych zborach w naszym póki co takiego zwyczaju nie ma, ale w niektórych zborach daje się słyszeć na dowód zgody, aprobaty tego, co słyszą, daje się słyszeć amen. Amen, bracie, mów dalej, amen. A więc to oznacza, że ci, którzy słuchają, potwierdzają, zgadzają się z tym, co było powiedziane. I zwróćcie uwagę, słowo amen tutaj także jak gdyby poświadcza, Chrystus poświadcza, że prawdą jest to, co wcześniej zostało powiedziane. To nie są jakieś przypuszczenia, to nie są jakieś wymysły, ale to jest prawda. I na dowód tej prawdy, na potwierdzenie tego jest Boża pieczęć w postaci słowa amen. Tak właśnie, to jest prawdą, to jest amen. A więc przez użycie tego słowa amen Chrystus potwierdza prawdę wcześniej podano, wcześniej przekazano. Ale słowo amen oznacza także coś innego. Kiedy jeszcze używamy słowa amen? Używamy słowa amen, kiedy chcemy dać do zrozumienia słuchającym nas, że zakończyliśmy, że to jest koniec. Dzisiaj, gdy się modliliśmy pojedynczo, to po to, żeby pozostałe osoby zrozumiały, że ja, że inni, którzy się modlili, już swoją modlitwę zakończyli, wypowiadaliśmy słowo na końcu amen. I to oznaczało, że kolejna osoba może rozpocząć modlitwę. Dopóki nie usłyszymy słowa amen, a zaczniemy się modlić, może dojść do dublowania. Może się dwóch naraz modlić. Ten się modli, ten się modli. Bo nie było powiedziane słowo amen. A więc co oznacza słowo amen? Że to jest koniec. Kaznodzieja, który wygłasza kazanie, na co często ludzie dość niecierpliwie czekają, gdy kończy, mówi amen i wtedy się wszystkim robi lżej. No bo już jest koniec, możemy iść do domu. Amen. To oznacza, że kazanie zostało zakończone. Że już kaznodzieja nie ma nic więcej do powiedzenia, że teraz będzie albo dalsza część programu, albo po prostu się rozchodzimy. Także i w tym wypadku poprzez użycie słowa amen Chrystus zapowiada, co zapowiada? Zapowiada koniec ery Kościoła na ziemi. A więc era Kościoła na ziemi dobiegła końca. Rozpoczęła się ona listem do Efezjan, zakończa się ona listem do zboru w Laodycei. Amen. Era Kościoła na ziemi dobiega końca. I rzeczywiście w dalszych rozdziałach już nie ma następnych listów. Już nie ma listu do zboru w Koryncie na przykład, albo listu do zboru w Antiochii. Koniec, Laodycea jest ostatnia. Mało. Gdy będziemy w przyszłym tygodniu mówić o rzeczach super ciekawych, bo już dotyczących przyszłości, to zauważymy, że Kościoła już na ziemi nie ma. Kościół już jest zupełnie w innych realiach. Nie ma go już tu na tej ziemi. Dlaczego? Bo nastąpiło amen. A więc dobiegła era Kościoła, historia Kościoła na tej ziemi do końca. Dlaczego? dobiegła era Kościoła do końca? Dlaczego nie ma innych listów, które by opisywały stan Kościoła na ziemi? Dlaczego? Bo po zakończeniu tego okresu, powiadają bibliści, nastąpi paruzja, czyli nastąpi zabranie Kościoła. Nie ma więc już do kogo kierować listu. Już nie ma Kościoła w Koryncie, w Antiochii, nie ma więc sensu kierować do nich listu. Kościół już jest w innej rzeczywistości. Dlatego użyte jest tu słowo amen. Zwróćcie uwagę, do żadnego kościoła wcześniej to słowo nie zostało wypowiedziane. Nie zostało ono wypowiedziane ani do kościoła w Efezie, ani w Smyrnie, ani w Pergamie, ani do żadnego innego. Zostało ono wypowiedziane do ostatniego okresu historii kościoła na ziemi, do zboru w Laodycei. I Chrystus tak się o to przedstawia. To mówi ten, który jest. Amen. Amen. To jest amen. To jest po pierwsze prawdą, co zostało wcześniej powiedziane, zapisane, a po drugie to jest amen, słowo przekonywujące nas, że teraz zaczną się wydarzenia związane z paruzją, z powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Ciekawe jest kolejne przedstawienie się autora tego listu, bo po słowie amen Chrystus powiada, że jest świadkiem wiernym i prawdziwym. Świadkiem wiernym i prawdziwym. Amen. Świadek wierny, to mówi świadek wierny i prawdziwy. W ten sposób Chrystus przekonuje różnej maści niedowiarków, których w obecnym czasie nie brakuje, co do jego prawdziwości i wierności. Gdyby wróg mógł, to zrobiłby wszystko, żeby poderwać zaufanie i wiarę w to, że Chrystus jest prawdziwy, że jest także wierny. Spekuluje, kombinuje, posługuje się przy tym różnymi ludźmi, nawet tak zwanymi religijnymi ludźmi, czytelnikami Pisma Świętego, którzy podważają po pierwsze prawdziwość Chrystusa, jak i Jego wierność. Jeśli się diabłu uda wsiać taką myśl do naszego umysłu, do czyjegokolwiek umysłu, stajemy się najnieszczęśliwszymi z ludzi. Bo jeśli zaczynamy powątpiewać w prawdziwość, w autentyczność i wierność Jezusa, to jaką możemy mieć pewność, że Jego śmierć na krzyżu była autentyczna, prawdziwa? A może to był tylko wymysł? To jaka pewność, że rzeczywiście uczniowie Go nie ukradli z grobu, że uczniowie Go nie ukradli, tylko że zmartwychwstał? Skąd pewność, jeśli zaczynamy powątpiewać w Jego prawdziwość i wierność? Dlatego ilekroć razy ten fałszerz prawdy się zbliża do naszego umysłu, trzeba mu zawsze dać odpór i wyznać wierzę, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem i że jest wiernym Mesjaszem, że wierny jest temu, co uczynił i temu, co powiedział. Bo jeśli przestaniemy w to wierzyć, stracimy wiarę. Staniemy się, jak powiada Paweł, rozbitkami w wierze. Mówi to do tego okresu, w którym my żyjemy. To nie jest przypadek. Mówi tak do tego okresu dlatego, ponieważ w tym właśnie okresie, najprawdopodobniej w tym właśnie okresie, w kościołach będą miliony ludzi, którzy będą się uważać za chrześcijan, za wierzących, ale jednocześnie nie będą mieli przekonania co do prawdziwości Chrystusa i Jego wierności. Będą powątpiewać w to, czy dzieło Golgoty, śmierć, zmartwychwstanie, odkupienie jest prawdą. Może tak jest, a kto to wie? Spytajcie pierwszego lepszego chrześcijanina, a powie, no kto to wie? Może, może nie. Może tak, może nie. I aby tych wszystkich zwiedzionych, niedowierzających w jakiś sposób wyprostować, Chrystus się jeszcze raz, po raz ostatni przedstawia: słuchajcie, ludzie żyjący w okresie laodycejskim, przed moim powtórnym przyjściem, słuchajcie, ja jestem wierny i prawdziwy. Dajcie odpór wszelkim bałamutom, dajcie odpór wszelkiej wątpiącej myśli, wszelkiemu oszukaństwu, ponieważ ja jestem wierny i prawdziwy. Amen? A więc tak się także Chrystus, i to nie bez powodu, przedstawia. Po to, żebyś ty i ja, żebyśmy przestali wątpić w Jego prawdziwość, w Jego wierność. Kolejne Jego przedstawienie, czy kolejna prezentacja Jezusa jest także bardzo symptomatyczna, jest także bardzo charakterystyczna. Oto Jezus powiada do okresu laodycyjskiego, że jest początkiem stworzenia Bożego. Jest początkiem stworzenia Bożego. Niektórzy ludzie z tego stwierdzenia wyciągnęli fałszywe wnioski. Wyciągnęli takie oto wnioski, że Jezus jest pierwszym stworzeniem, które stworzył Bóg. A potem Bóg stwarzał następne stworzenia. A Jezus jest tym pierwszym stworzeniem. A zatem, że Jezus jest stworzeniem. Tak niektórzy uważają. Jest jednym z naczelnych archaniołów. Jest, tak mówią, bo jest początkiem stworzenia. Jest pierwszym stworzeniem. A potem były następne. I w ten sposób pozbawiają Jezusa Chrystusa czego? Boskości. W ten sposób poniżają Bożego Syna, twierdząc, że nie jest On Bogiem, ale jest jednym ze stworzeń, co prawda pierwszym, wszakże jednym tylko ze stworzeń. Tak się akurat ułożyło, że Bóg Jego jako pierwszego stworzył. A potem Michała Archanioła, a potem następnych i następnych. Ale pierwszym stworzeniem był Jezus. Właśnie z tego słowa wyciągnęli taki fałszywy wniosek. I nasuwa się prawda na myśl. Nie wolno nigdy wyrywać jakiejś jednej myśli, jak to mówimy, z kontekstu, z całości. Bo jeśli wyrwiemy jakąś myśl z kontekstu, z całości, to możemy nawet na podstawie tego powiedzieć, nie ma Boga. Czy wiecie, że jest tak napisane? Że nie ma Boga? Jest tak napisane. I wystarczy, że jakiś mędrzec się tego przyczepi, to zacznie udowadniać. Przecież w Biblii jest napisane, nie ma Boga. No ale nie przeczytał, co wcześniej jest napisane. A wcześniej jest napisane, że głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Ale jeśli ktoś wyrwie to z kontekstu, no to tak jak mówię, udowodni, będzie usiłował udowadniać, że nie ma Boga. I podobnie rzecz się ma z tym słowem. Jeśli je wyrwiemy z kontekstu i całą Biblię odłożymy, a tylko to słowo będziemy preferować, tym słowem będziemy szafować, to chociaż nie ma racji w tym, bo zaraz o tym powiem, to będziemy myśleć, że Jezus, albo ludzie będą myśleć, że Jezus jest pierwszym ze stworzeń. A przecież jest napisane, że na początku było Słowo. A Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Więc widzicie, wystarczy pierwszy rozdział Ewangelii Jana, by zobaczyć, że to nie jest tak, jak niektórzy mówią, że Jezus jest pierwszym ze stworzeń. Jezus był Bogiem od początku. My mówimy tak, że Jezus jest zrodzony, a nie stworzony. A to jest zasadnicza różnica. Bóg Ojciec zrodził. To jest swego rodzaju tajemnica. Nie usiłujcie tego pojąć umysłem, bo nie pojmiecie. Bóg Ojciec zrodził Syna. Dlatego nazywa się Jezus Synem Bożym. I mówimy, Chrystus jest zrodzony, a nie stworzony. Użyte tu greckie słowo, początek stworzenia, gdzie jest w polskim tłumaczeniu początek stworzenia, użyte tu greckie słowo to arche. I to słowo arche ma wiele znaczeń. Ma między innymi takie oto znaczenie jak źródło. Właściwie to jest pierwsze znaczenie tego słowa arche, źródło, pierwiastek. A więc źródło, drugim słowy znaczeniem jest pierwiastek. A gdzieś tam pośród tych wielu znaczeń jest także i słowo początek. I tłumaczę z sobie tylko znanych powodów, spośród tych wielu znaczeń wzięli akurat to słowo początek, dając w ten sposób pozorny argument tym, którzy chcą udowadniać, że Jezus jest stworzeniem, a nie bóstwem. A zatem, jeśli byśmy się uchwycili albo postawili tu w tym miejscu słowo źródło zamiast początek, to by oznaczało, że Jezus jest źródłem, z którego wszystko bierze swój początek. Czy znajdziecie odpowiednie słowo w Piśmie Świętym, które tak właśnie stawia sprawę? Na pewno znajdziecie. List do Kolosan, pierwszy rozdział. List do Kolosan, pierwszy rozdział, wiersze 15 i 16. Wiersz 15 i 17, przepraszam. Od 15 do 17. List Pawła do Kolosan, pierwszy rozdział, od 15 do 17 wiersza. Przyjrzyjmy się temu słowu, by zobaczyć, że rzeczywiście Jezus jest źródłem, z którego wytrysło wszystko, wszystko wzięło z Niego początek. Od Niego początek. W 15 wierszu czytamy tak. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Pierworodnym, pierwszym zrodzonym. A potem po Jego zrodzeniu, gdy On został zrodzony, następnie wiersz 16. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne, niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Słowem, On jest źródłem. To z tego arche, ze źródła, które zostało z Boga zrodzone, inaczej mówiąc, z Chrystusa wszystko trysnęło, wszystko wzięło swój początek. On zrodzony został przez Boga, a następnie On dał początek wszystkiemu. I to oznacza to przedstawienie się, początek stworzenia Bożego. I znowu rzecz charakterystyczna, rzecz zastanawiająca. Dlaczego akurat do tego zboru? Do tego okresu, w którym my żyjemy, tak Chrystus się musi przedstawiać. Dlaczego nie mówił tego do zboru w Efezie, następnych zborów, tylko akurat do nas? Może wtedy nie było takiego niebezpieczeństwa, by Jezusa traktować, albo niewielu było takich, chociaż byli już także wtedy, ale to nie było coś tak bardzo szeroko rozprzestrzenionego, jak dzisiaj, że Jezus jest tylko stworzeniem. I żeby położyć temu kłam, kres, Chrystus mówi, jestem źródłem, początkiem, jestem źródłem, które dało początek wszelkiemu stworzeniu. Przejdźmy teraz, ze względu na czas, do trzeciego naszego rozważania. Zarzuty, uwagi pod adresem tego zboru. Uwagi, zarzuty pod adresem tego zboru. Jakiego rodzaju Chrystus, głowa Kościoła, uwagi kieruje do tego zboru? O nich czytamy w wierszu 15 i 16. A więc przechodzimy od wiersza 14 do dwóch następnych wierszy, 15 i 16. Powtórzę. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich. O co chodzi? Jezus posłużył się tu porównaniem, sytuacją, w jakiej znajdowało się miasto Laodyceja. Trzeba nam bowiem wiedzieć, że niedaleko od miasta Laodyceja znajdowała się miejscowość Hierapolis. Hierapolis, tak się nazywała. A w tej miejscowości biły źródła gorących wód. Coś nasza współczesna Baszanowa, czy jak tam się... Beszanowa, do której jeździmy. A więc biły naturalne, gorące źródła. I ludzie w tych właśnie basenach, w tych basenach zażywali leczniczych kąpieli. Przyjeżdżali z różnych miejsc, by szukać tam ulgi dla swoich cierpień. Ale Laodyceja wpadła na taki pomysł, żeby z tamtych ciepłych źródeł, z Hierapolis, odpowiednimi akweduktami, tak, dziękuję, język polski, a zwłaszcza mój jest czasem sztywny, akweduktami sprowadzić te ciepłe wody do Laodycei. A więc odpowiednimi kanałami sprowadzić te ciepłe wody do Laodycei. Problem polegał jednak na tym, że po drodze, gdy ta woda płynęła tymi przewodami, gorąca woda, która tam wypływała, gdy była prowadzona do Laodycei, w międzyczasie letniała. Nie była już gorąca, ale się ochładzała, stawała się letnia. I gdy mieszkańcy Laodycei pili tę letnią wodę, albo ktoś, kto nie wiedział, pił tę letnią wodę, powodowała ona reakcję wymiotną. Ludzie wymiotowali na skutek picia tej letniej wody. Co więc robili Laodyczycy, aby użyć tę wodę? Albo ją podgrzewali ponownie do odpowiedniej temperatury, albo schładzali po to, żeby ją móc pić. Więc albo ją schładzali, żeby była zimna i wtedy używano ją do picia, albo ją podgrzewali, żeby móc się w niej kąpać, bo inaczej była za letnia. I Pan Jezus, przypatrując się stanowi duchowemu ludzi żyjących w naszym okresie, powiedzmy sobie w cudzysłowie nam, chrześcijanom 20, 21 i jeśli Bóg da doczekać następnych lat, chrześcijanom tego okresu. Bóg przypatrując się nam, Chrystus przypatrując się nam, doszedł do wniosku, że jesteśmy jacy. Jak ta letnia woda. Ani gorący, ani zimni. I słusznie się powiada, że taki stan jest najgorszy. Letniość jest czymś najgorszym. Bo powoduje, że ludzie, którzy patrzą, którzy piją tę wodę, letnią wodę, dostają czego? Wymiotów. I tak niestety niektórzy patrzą na chrześcijaństwo. Czasem wchodzę do internetu, idę do internetu i przerażenie mnie bierze, jak niektórzy postrzegają chrześcijaństwo. Jak niektórzy internauci postrzegają chrześcijaństwo. Nazywając je największą mafią i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tak jest? Najczęściej to jest tak, byłem, uczęszczałem, ale dzisiaj uważam, że jest to i tak dalej. Po prostu ten stan letności współczesnych chrześcijan powoduje u milionów reakcję zupełnie niepożądaną. Dlatego też Chrystus radzi, czy jak gdyby zaleca, obyś się stał albo zimny, albo gorący. Bo inaczej to jesteś bezużyteczny. Wręcz niebezpieczny. Wręcz powodujący problemy u tych, którzy na ciebie patrzą. I jest to umiłowani bracia i siostry, jakaś przestroga i pod naszym adresem. Bo przecież i nasza gorącość może zletnieć. Bo przecież i nasz entuzjazm może się ochłodzić, stać się letni. Człowiek letni to taki, który no nie może się określić, jestem chrześcijaninem czy nie jestem. I jestem i nie jestem. Albo jestem, nie jestem ani poganinem, ani chrześcijaninem. To jest najgorszy stan. Lepiej by było, żeby się uznał za poganina. Dlaczego lepiej? Żeby się uznał za zimnego. Bo wtedy tak go można traktować i można mu głosić konieczność narodzenia się na nowo. A czy nie znacie takich, którym gdybyście powiedzieli człowieku, musisz się narodzić na nowo, o, ty młody człowieku, ja już to dawno zrobiłem. Zanim ty się urodziłeś, ja się już na nowo narodziłem. No, no i co wtedy? Tłumaczcie tej letniej wodzie, że się powinna jednak jeszcze raz na nowo narodzić. Nie zrozumie tego. A co ty chcesz? Ja chodzę do kościoła, ja daję na mszę, biegam co rano do kościoła i nadto jeszcze. No co ty ode mnie chcesz? Chrzczony byłem w kościele? A to, że od czasu do czasu zdradzę żonę, albo że coś tam jeszcze, no to przecież wszyscy tak robią. Albo większość tak robi. Więc Pan Jezus mówi, obyś był albo zimny, albo gorący. A ponieważ jesteś letni, ani taki, ani taki, powodujesz reakcję wymiotną u tych, którzy chcieliby się na przykład stać chrześcijanami. Spróbujcie, chociaż dzięki Bogu wielu Mahometan się nawraca. Wielu islamistów się nawraca. Spróbujcie Żydom mówić o chrześcijaństwie. To zaraz wam powiedzą. A co się wydarzyło w Konstantynopolu podczas tak zwanych krucjat krzyżowców? Przecież wycięli w pień całe miasto. Gwałcili, spalili i ty nam chcesz coś takiego serwować? Mówić o czymś takim? Ty chcesz, żebyśmy się takimi stali? powiedzcie Żydom o chrześcijaństwie, to wam także powiedzą, a któż to otwierał obozy koncentracyjne, kto palił nas w komorach i wy chcecie nam dzisiaj głosić o chrześcijaństwie? A więc w wielu wypadkach to letnie chrześcijaństwo spowodowało, że ci, którzy dzisiaj nawet słyszą, dostają torsji. I to jest cechą charakterystyczną chrześcijaństwa naszego okresu. Zdumiewające, że tak nie mówi Chrystus do żadnego innego okresu, wyłącznie do tego okresu, w którym my żyjemy. Idźmy dalej. Wiersz 17. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Czym się jeszcze charakteryzuje Kościół naszego okresu? Zarozumiałością i samozadowoleniem. Była to druga cecha tego zboru. Zarozumiałość. Jestem bogaty. Bogatą mamy historię. Wzbogaciliśmy się wiekowymi doświadczeniami. Niczego już nam nie potrzeba. Żadnej reformacji, żadnego opamiętania, żadnej pokuty, żadnej zmiany. Nie wolno. Po co? Na co? Przecież jesteśmy ugruntowani od wieków. Po co? Cóż to jest? To jest zarozumiałość, to jest samozadowolenie. Problem polega na tym, że nie widzą, są nieświadomi, zaślepieni, iż ich stan jest dramatyczny, tragiczny. Bo co mówi Jezus? Jesteś pożałowania godzien, nędzarz i biedak i ślepy i goły. Ale Kościół tego nie widzi. Powiecie, jak to jest możliwe? Być w takim stanie, tragicznym położeniu. Być nędzarzem, biedakiem, ślepym i gołym, a tego nie widzieć. Czy można tak? Czy może to być? Może tak być. A Samson, pomazaniec Pana. Chwała Pana od niego dawno odstąpiła. Duch Boży od niego odstąpił. Ale on nawet o tym nie wiedział. Był ślepy. A Dawid, którego mi tu brat podpowiada, zgrzeszył, ale on tego grzechu nie widział. Cudzołożył, ewidentny grzech. Morderstwo popełnił, ewidentny grzech. Czy on widział to? Nie widział. Dopiero ingerencja proroka Natana sprawiła, że otworzyły mu się oczy. A więc człowiek może osiągnąć taki stan zarozumiałości, samozadowolenia, że może nawet nie widzieć tragicznego swojego położenia. Dlatego dobrze jest, jeśli zapytamy przede wszystkim Pana: Panie, jak wygląda moje życie w Twoich oczach? Panie, bądź do bólu szczery wobec mnie. Jeśli jest jakikolwiek grzech ukryty we mnie, tak jak modli się psalmista, objaw mi go. Nie wolno wpadać w zarozumiałość i samozadowolenie. Nie można mówić, a jestem zielonsiątkowcem z dziada pradziada, uczęszczam do zboru Filadelfia, niczego mi nie brakuje. Bogaty, tradycja i tak. Nie. To jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczny kierunek. I w końcu bardzo króciutko w paru słowach przejdźmy do rad, jakich Pan udziela temu odstępczemu bądź co bądź Kościołowi. Przede wszystkim w wierszu 17, przede wszystkim w wierszu 18, przepraszam, czytamy, że Pan radzi. Radzi. Widzicie, tu nie ma narzucania się. Tu nie ma gwałtu, tu nie ma przemocy. Tu jest tylko rada, propozycja. Bo nasz Bóg nikomu, na nikim niczego nie wymusza. Radzę ci, a ty zrób, jak uważasz. Ale ja ci radzę, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił. Nie chodzi tu o złoto, to fizyczne złoto. To złoto oni posiadali, oni mówili, jesteśmy bogaci, a więc tego nie potrzebowali. Oni potrzebowali innego złota. Jakiego? Pod symbolem tego złota kryje się wiara. Oni potrzebowali wiary. Bo apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, w 7 wierszu pisze tak. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 7 wiersz, jest tak napisane. Co to jest to złoto? Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. A więc Piotr przyrównuje tu wiarę do czego? Do złota. Złoto do wiary. A zatem Jezus tu radzi temu Kościołowi chrześcijańskiemu, obyś się zdobył na wiarę. Obyś pozyskał wiarę. To jest coś niezrozumiałego. No jak to? Kościół? I wiary nie ma? No to co to za Kościół? No ale pamiętajcie, że nawet uczniom Pan Jezus zarzucił. Jak to jest możliwe, że wy, będąc moimi uczniami, jeszcze wiary nie macie? Można chodzić za Jezusem. Można być świadkiem wielu wydarzeń, ale jednocześnie być pozbawionym, nie mieć wiary. Nie mieć wiary. I tu Jezus radzi nam, Kościołowi XXI wieku, abyśmy zabiegali o złoto, które symbolizuje wiarę. Niektórzy uważają, że u Boga wszystko jest za darmo, z łaski, ale chcę wyraźnie powiedzieć, to jest półprawda. Niektóre przeżycia rzeczywiście z łaski, ale niektóre trzeba kupić. Czy tu jest mowa o kupnie? Radzę, abyś kupił, nabył. To już nie jest darmo, to już nie jest z łaski. To już nie jest, czy się stoi, czy się leży. Tu już trzeba zapłacić jakąś cenę, żeby mieć wiarę. Żeby móc nabyć złota symbolizującego wiarę, trzeba zapłacić jakąś cenę, nabyć je. Co za darmo, to za darmo. A za co trzeba zapłacić, za to trzeba zapłacić. Zbawienie jest darmo z łaski. Ale żeby mieć wiarę, trzeba zapłacić cenę. Jaką cenę? O jaką cenę chodzi? Czyż nie jest w Bożym Słowie napisane w liście do Rzymian, 10 rozdziale, 17 wierszu, że wiarę kupujemy, nabywamy, wiara przychodzi przez słuchanie. Więc żeby móc kupić wiarę, trzeba słuchać czego? Słowa. Przez słuchanie słowa. Jeśli ktoś nie słucha, nie czyta, nie trwa w słowie, no to nie może marzyć o wierze. Wiara przychodzi przez słuchanie, dodajmy, czytanie Bożego Słowa, trwanie w Bożym Słowie. A kiedyś Pan Jezus mówił, rozmawiał z uczniami. I w pewnym momencie Szymon Piotr przychodzi do Pana Jezusa i prosi, Panie, dodaj nam wiary. Czyli możemy powiedzieć, że drugą ceną, by zdobyć wiarę, jest prośba, jest modlitwa. Kiedyś czytałem pewien artykuł, w którym ktoś tam naśmiewał się i mówił, że wierzący człowiek nie powinien prosić o wiarę. Że wierzący człowiek ma wiarę. Że nie trzeba prosić o wiarę. Ale z mojego zrozumienia, tak samo jak o wszystko, trzeba prosić i o wiarę. I za posiadanie wiary także trzeba zapłacić wiarę. Módlmy się więc o to, aby Bóg udzielił nam, pomnożył naszą wiarę. To jest cena, jaką mamy płacić. Szybciutko dalej. Dalsza rada, abyś przyodział szaty białe. Szaty białe są symbolem świętości, czystości, a w końcu przynależności do oblubienicy. Spójrzcie na 7 rozdział tej samej księgi, 13-14 wiersz. 13-14 wiersz. Co prawda dotyczy ten wiersz innej grupy, ale temat jest ten sam. Innej grupy ludzi. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. I w jaki sposób oni osiągnęli białe szaty? I wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. A więc czystość naszych duchowych szat osiągamy nie poprzez nasze takie czy inne czyny, ale osiągamy je poprzez przelaną na Golgocie krew Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego prorok już w Starym Testamencie powiada: choćby grzechy wasze były jak szkarłat czerwone, jak śnieg zbieleją, krew Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czy twoje duchowe szaty, drogi słuchaczu, już zostały wybielone w krwi Baranka Bożego Jezusa Chrystusa? Jeśli nie, jeszcze jest czas łaski. Jeszcze możesz podejść do stóp krzyża, by posiąść biel swoich szat. Dlaczego mamy chodzić w białych szatach uświęcenia? Żeby się nie okazała haniebna, jak powiedziane tu jest, nagość twoja. Haniebna nagość twoja. Już mówię, który to jest wiersz. To jest wiersz 18. Aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. O jaką nagość tu chodzi? Oczywiście, przede wszystkim chodzi o wewnętrzną nagość, o wewnętrzne ubóstwo. Ewangelista Marek powiedział coś takiego. W Ewangelii Marka w 7 rozdziale Pan Jezus powiedział, a Marek to zapisał, od 20 wiersza powiedział Pan Jezus tak. Mówi bowiem: to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. To jest ta hańba, ta nagość, to ubóstwo wewnętrzne, ta płcizna duchowa, to próchno, ta ruina. Co wychodzi? Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. To jest ta haniebna nagość człowieka wewnątrz, to, co jest w nim. Ale chcecie zauważyć, że to, co było wewnątrz, nie pozostało wewnątrz, ale się zamanifestowało. Z wewnątrz to wyszło i zhańbiło, skalało tych ludzi. Bo co w sercu, to i na zewnątrz. A więc przede wszystkim chodzi o to. Ale myślę, i mają rację chyba także bibliści, którzy powiadają, że chodzi także o haniebne, zewnętrzne obnażanie się. Pozostawiam to bez komentarza. Jaka jest kolejna i ta najważniejsza rada, na którą na koniec zwracam uwagę? Kup maść wzrok naprawiającą. Laodycea była znana także z tego, że tam wyrabiano maść, która podobno miała lecznicze właściwości, leczyła niedomagania oczu. I Pan Jezus użył tego przykładu, by nam pokazać, że mamy także oprócz fizycznych oczu, także duchowe oczy. I o tych mówi Biblia, oczy mają, a nie widzą, uszy mają, a nie słyszą. Że powinniśmy nabyć maść, te duchowe oczy naprawiającą. A więc kończąc, z której strony byśmy nie spojrzeli na ten laodycejski kościół, to z każdej strony jest on raczej pożałowania godny. A najtragiczniejsze jest to, o czym już dzisiaj wspominał nie będę, albo mówił nie będę, wspomnę tylko o to, Jezus powiedział, gdy był na tej ziemi, gdzie dwaj albo trzej zgromadzą się w imieniu moim, ja będę pośród nich. A tutaj, gdzie spotykamy Jezusa? Oto stoją u drzwi na zewnątrz i kołaczę. Puśćcie mnie, otwórzcie drzwi, ja chcę tam wejść, bo chcę być wierny temu, co powiedziałem. Ale Kościół tak nisko upadł, że wystarczył mu jego programy, wystarczył mu jego tradycje, zwyczaje, a Chrystus mógłby nam zepsuć cały nasz program, cały nasz zwyczaj. Niech tam raczej pozostanie na zewnątrz, za drzwiami. Tragedia. I myślę, że to jest kolejny powód, dla którego po tym okresie Chrystus przyjdzie. Bo gdyby ten okres trwał dalej, 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 to prawdopodobnie nie ostałoby się żadne ciało. Wszyscy by się pogrążyli w odmęty ciemności. I niejako w ostatniej chwili Chrystus przyjdzie, by ratować to, co jeszcze się da ratować. Ale o tym będziemy mówić już w przyszłą środę, jak Bóg pozwoli. Amen.